A gościem Poranka Wnet jest pan Krzysztof Zgorzelski, prezes Polskich Przejazdów Regionalnych, Polregio. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Polregio, co to jest za spółka?
Spółka Polregio to jeszcze nie jest spółką Polregio, de facto to mówimy o marce handlowej, bo Polregio to marka handlowa, którą wprowadziliśmy na rynek od grudnia 2016 roku i z powodzeniem. Natomiast spółka jako przewozy regionalne utworzona została już blisko 18 lat temu, tak? W tym roku będziemy mieć 18 lat, czyli w 2001 roku.
Pan prezesem tej spółki przewozów regionalnych jest od kiedy?
Od 2 lat i 6 dni.
Dokładnie pan to wszystko policzył, w jakim stanie pan zastał przewozy regionalne. Jak pan przychodził do pracy, otwierał gabinet, duży jest gabinet prezesa?
Nie taki duży. Teraz jeszcze po przeprowadzce troszeczkę może większy, ale już niekoniecznie. Natomiast zanim zostałem prezesem, to jeszcze byłem przez 11 miesięcy członkiem zarządu, dyrektorem finansowym i od tego momentu raczej bym liczył od 18 kwietnia 2016 roku.
I kiedy pan został człowiekiem odpowiedzialnym za finanse, policzył pan, jaka była sytuacja?
Sytuacja nie była komfortowa, ponieważ tak naprawdę do końca 2015 roku spółka ani razu nie wykazała zysku na wszystkich poziomach działalności. Cały czas była strata. W jednym roku, przy swojej 14-letniej historii osiągnęła zysk, ale to dzięki wypłaconemu odszkodowaniowi za uszkodzenie taboru. Tak cały czas była nierentowna i stąd też w 2015 roku została udzielona jej pomoc publiczna w wysokości 770 milionów złotych. I jeszcze jedno, co wówczas nastąpiło w tym 2015 roku.
Ale już po zmianie warty.
To szedł proces wieloletni, tak? To nie jest spółka, która zatrudnia 300 czy 400 osób. Teraz aktualnie po restrukturyzacji, bo z końcem ubiegłego roku 2018 zakończyliśmy okres restrukturyzacji, zatrudniamy 6,5 tysiąca osób.
A
odeszło w ramach restrukturyzacji 2,5 tysiąca.
I te 2,5 tysiąca osób odeszło, bo co, zlikwidowane jakoś połączenia kolejowe, czy też to były osoby, które nie miały nic do roboty i był przerost zatrudnienia w takich miejscach, w których to zatrudnienie nie było potrzebne spółce?
Był przerost zatrudnienia, też były popełniane niestety błędy zarządcze, tak? Dopóty nie weszliśmy w grupę Agencji Rozwoju Przemysłu, Rada Nadzorcza choćby naliczyła 19 osób. Teraz mamy 4 do 5 osób w Radzie Nadzorczej. To jest już zupełnie inne podejście zarządu do możliwości zarządzania. Już nie obsługujemy organów korporacyjnych, co czynimy, ale nie tylko na tym się koncentrujemy. Koncentrujemy się na zarządzaniu sprawnym i efektywnym i co widać? Lata z rzędu zyski.
Chce pan powiedzieć, że było ile?
19 osób w Radzie Nadzorczej. Każdy marszałek, bo spółka była współzależna od wszystkich województw, każdy marszałek miał swojego przedstawiciela plus 3 członków było przedstawicieli pracowników.
I teraz to się zmieniło? Marszałkowie zrezygnowali ze swoich przedstawicieli, czy jak to się stało, że ich już nie muszą posiadać?
Mają jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej swojego i wynika to też z tego, co nastąpiło w listopadzie 2015 roku. Agencja Rozwoju Przemysła stała się naszym głównym udziałowcem. Ma 50% plus jeden udział.
Ale to jest tak, te 770 milionów złotych pomocy publicznej z budżetu państwa, czy z Agencji Rozwoju Przemysłu?
Z budżetu państwa via Agencję Rozwoju Przemysłu. Agencja Rozwoju Przemysłu jest instytucją pomocową i w zamian za objęte kapitały spółka uzyskała te 770 milionów.
I to było to paliwo, które było niezbędne do tego, żeby nastąpiła restrukturyzacja? To jest tak, że jak pan przyszedł do pracy, miał pan w kasie 770 milionów złotych?
Znaczy bardzo ładnie i fajnie by to tak wyglądało, jeżeli by tak było, natomiast nie, tego już nie było, bo blisko 700 milionów z tej kwoty to było spłata zaległych zobowiązań wobec zarządcy infrastruktury, czyli PKP PLK oraz wobec dostawcy energii trakcyjnej, czyli PKP Energetyki tuż przed jej prywatyzacją. Także de facto zastaliśmy niezbyt zasobny worek pieniędzy plus bagaż tych historycznych strat.
Duży?
Straty. Teraz już 1 300 000 000 strata z lat ubiegłych jest skumulowana.
Tak było, ale te straty już zostały zrekompensowane, czy jeszcze nie?
Znaczy jeszcze nie, bo tak to byśmy musieli mieć tyle samo zysków, prawda? Natomiast nie, jesteśmy spółką, która działa, która ma misję publiczną i działa w oparciu o umowy Public Service Contract, czyli mamy tą misję publiczną wpisaną wręcz w zawarte z urzędami marszałkowskimi umowy, dlatego nie możemy też osiągać gigantycznych zysków, ponieważ jest ten mechanizm wyłączający. De facto, bez rekompensat, które otrzymujemy od urzędów marszałkowskich, byśmy nigdy nie byli rentowni, bo to jest działalność misyjna, a nie stricte komercyjna, tak jak choćby nawet połączenia lotnicze.
No, czyli trzeba dopłacać do przejazdów
trzeba regionalnych. Trzeba dopłacać i te dopłaty nazywane rekompensatami dopłacają do nas na podstawie zawartych umów urzędy marszałkowskie, które są organizatorami przewozów.
W strategii poprzedników była właściwie likwidacja części połączeń kolejowych, likwidacja dworce, sprzedaż dworców. To się zmieniło? Czy teraz pan prezes uruchamia jakieś nowe połączenia kolejowe w 2019 roku, czy nie?
Znaczy tak, dworce to nie jest nasza działka, natomiast my rzeczywiście wykonujemy pracę eksploatacyjną.
System, nie wiem, wzorowany na chińskim alfabecie, to co jest dzieje się w PKP i na tych naszych torach, szynach, bo to jest, wszystkim zarządzają oddzielne spółki, prawda?
Tak.
Energetyka jest sprzedana, kiedyś mówiono, że będzie ta sprzedaż była taka poddawana wątpliwość w ogóle, czy to strategiczna spółka sprzedana, jest PKP Intercity, PKP Cargo i innych tych PKP-ów jest cała masa. Serwis jest zewnętrzny, tak? To wszystko tak się dzieje, czyli sprzątający?
Znaczy my jesteśmy w grupie Agencji Rozwoju Przemysłu, nie w grupie PKP, także jesteśmy troszeczkę jakby z boku, mamy większą samodzielność i operatywność działania.
Ale to są ciągle pociągi.
I jesteśmy największym przewoźnikiem w Polsce, co też jest warte podkreślenia, przewoźnikiem pasażerskim oczywiście. W ubiegłym roku przewieźliśmy 81 200 000 pasażerów. 81 200 000 pasażerów. Nikt więcej nie przewiózł bez względu na rodzaj transportu.
Dobrze, ale...
A jesteśmy poza grupą PKP, co niektórych rzeczywiście może dziwić, kto niedokładnie się orientuje w tym rynku. Ale też nie jesteśmy jedynym przewoźnikiem pasażerskim, czyli my, czy też PKP Intercity. Jest podmiot zagraniczny, Arriva z grupy Deutsche Bahnu, są też spółki marszałkowskie. Także działamy na konkurencyjnym rynku i jak widać po naszych wynikach, ale też i po przyroście pasażerów, którzy pomimo ograniczania troszeczkę nam możliwości konkurowania, też zaufali nam, nowej marce, właśnie wspomnianej przez pana redaktora na samym początku, marce Polregion, którą budujemy i staramy się wbudowaną obietnicę, że dowieziemy zawsze i na czas, realizować.
Ale czy to nie jest tak, że człowiek patrzy na rozkład jazdy, który pociąg mu najbardziej odpowiada i nie zastanawia się, kto wagon podstawi, czy to będzie Polregio, czy jakaś inna spółka. Ważne, żeby wsiąść do wagonu, żeby ten wagon był czysty, żeby w spokoju i punktualnie dojechać na miejsce. Nie ma innych znaków zapytania. Czy są?
Są. Jest jeszcze komfort i jakość, szczególnie jakość podróżowania, oceniana bardzo mocno przez pasażerów. No i dostępność do oferty, tak? Czyli zagęszczenie ruchu pociągów, jak też i możliwość kupywania biletów. To, co pan redaktor wspomniał odnośnie tego, że pasażera nie interesuje, interesuje bardzo mocno. Bardzo mocno właśnie ta jakość, że jest odpowiednia czystość w taborze, odpowiedni zapach, bo to też na to zwracamy uwagę, że jest miła obsługa, ładnie i schludnie wyglądająca. To są te elementy, które stanowią o wizerunku każdej firmy, naszej również.
Polregio pewno kupuje wagony kolejowe. Kupuje, prawda?
Elektryczne zespoły trakcyjne wagonów, już jako takich jak Intercity w rozumieniu, to nie. Elektryczne składy, albo autobusy szynowe, jeżeli na dysku.
I gdzie kupuje? To są przetargi? Ile pieniędzy wydaje? Czy jaki to jest, czyja produkcja jest tych?
Znaczy produkcja wszystkich trzech producentów w Polsce, tak? Bo mamy trzech producentów taborów w Polsce. Jest to PESA w Bydgoszczy. Razem ich oceniam jako ZNTK Mińsk Mazowiecki. Jest NEWAG i jest FPS Cegielski. I zawsze w przetargu.
Ale tam nie kupujemy na zewnątrz, bo pewno i Francuzi produkują, i Włosi produkują. Nie.
My zawsze kupujemy sprawdzone produkty, do których też mamy zapewniony odpowiedni poziom utrzymania tych pojazdów. Bo jeszcze druga część, tak? Oprócz ceny za dany rodzaj pojazdu, to jeszcze trzeba myśleć o tym, ile będzie kosztować jego utrzymanie, a czasami niestety to bardzo dużo kosztuje.
No dobrze, to jaki jest budżet roczny Polregio?
Budżet roczny, roczny obrót nasz to jest około 1,5 miliarda złotych.
To jest obrót, ile z kasy marszałków, jaka jest rekompensata?
Rekompensata, tak, z kasy marszałków jest mniej więcej połowa tej kwoty. Trochę więcej.
I teraz to wszystko są umowy, to wszystko zaczęło się spinać, czyli za tych czasów, czyli pan jest 2 lata i 6 dni, tak?
Tak.
Prezesem, czyli już to wszystko zaczęło się spinać, już nie ma straty w
Polregio. Od trzech lat jesteśmy cały czas na zysku, co też jest ważne, tak? Bo w pierwotnych planach dopiero pierwsze podwyżki miały być w ujęciu realnym w 2020 roku, a my żeśmy wykonali je już w ubiegłym roku. Także pracownicy, którzy też ofiarnie przyczyniają się do realizacji tego planu restrukturyzacji, też już jeszcze w okresie restrukturyzacji, co jest chyba ewenementem, otrzymali owoce swojej ciężkiej pracy i zaangażowania.
A jaki jest plan na rok 2019?
4. rok rzędu zysk. I przygotować się do kolejnego programu modernizacji taboru. Tu szykujemy się, bo jeszcze ze względu na to, o czym rozmawialiśmy, o tej stracie z lat ubiegłych, jesteśmy z punktu widzenia zarówno kodeksu spółek handlowych, jak i wytycznych Unii Europejskiej podmiotem zagrożonym. Organizacyjnie chcemy się do końca roku przygotować.
To trudne zadanie?
Bardzo czasochłonne, też trudne, tak, przy naszej strukturze udziałowców, bo tutaj chcemy przekształcić się w spółkę akcyjną w tym roku i uporządkować kapitały własne, strukturę kapitałów własnych, żeby nie mieć tej straty z lat ubiegłych, która jeszcze sięga niestety okresu, gdy byliśmy w grupie PKP. A to było 11 lat temu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, panie rektorze, dziękuję państwu.
Krzysztof Zgorzelski, prezes przewozów regionalnych, był gościem Poranka w NET.
Dziękuję bardzo.
Pierwszy dzień wiosny, na zegarze godzina 8:50. A przy telefonie redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Właśnie dowiedziałem się z Radia Wnet, że dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Jak pierwszy przez okno, to oczywiście mam pewne wątpliwości co do tego. No ale widocznie wiosna chadza różnymi drogami. Byłem niedawno w Bonn i byłem zaskoczony, że kwitną magnolie, narcyzy, tulipany i w ogóle jak na dworze śródziemnym. A to kilkaset kilometrów stąd na zachód, ale mówi się, że Nadrenia ma klimat śródziemnomorski i chyba nie jest to do końca tylko dowcip. Tak może to wyglądać w istocie. No, gdybym chciał się dowiedzieć o ten klimat, zapytać głębiej, jak to wygląda i dlaczego nad Renem jest klimat śródziemnomorski, no to sięgnąłbym do ulubionego źródła informacji pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, mianowicie do Wikipedii. No i kiedy wchodzę na Wikipedii, czarna strona, u góry napis Wikipedia, i pod spodem biało na czarnym, podkreślone złotem, to jest nasza ostatnia szansa. Proszę nam pomóc, abyśmy zmodernizowali prawo autorskie w Europie. O co chodzi? No Wikipedia postanowiła w ostry sposób zareagować na plany reformy prawa autorskiego w Unii Europejskiej, które mają być przekute w dyrektywę w dniu 27 marca tego roku na forum Parlamentu Europejskiego. A dyrektywy, jak wiadomo, mają to do siebie, że dyrektywy europejskie są recypowane do prawa krajowego, stają się wtedy prawem krajowym i ani rusz, trzeba po prostu przestrzegać tego z całą stanowczością. O co tutaj chodzi? Artykuł 13 prawa autorskiego przewidzianego przez Unię Europejską zakłada w gruncie rzeczy cenzurę internetu. Po prostu ma on ten internet i wszystkie platformy, wszystkie, które są tam umieszczone, strony, powoływać się na bardzo określone, skomplikowane przepisy przy wykorzystaniu różnych filtrów dotyczące muzyki, zdjęć i wideo, także to, co do tej pory stanowiło po prostu pewną niezupełnie kontrolowaną stuprocentowo przez prawo formę wyrażania swoich myśli i poglądów, teraz to wszystko ma być zawężone, ma być sprowadzone, ma być kontrolowane, ma być po prostu politycznie poprawne, jak mówią krytycy tego artykułu 13, nawołując do wejścia na barykady. Nie podoba się oczywiście tutaj ta tak zwana reforma, piszą, dlaczego u nas krytykuje się naruszanie praw człowieka i swobody wyrażania opinii w Chinach czy w Rosji, a my robimy to samo, tylko nazywamy to inaczej. Wygląda na to, że ta akcja Wikipedii przeniesie się być może nawet na ulicę do 27 marca, kiedy to ma zapaść. Ostateczna decyzja w tej sprawie, jest jeszcze trochę czasu. Byłem ciekaw, jak to wygląda w Polsce i chciałem wejść na polską stronę Wikipedii od siebie z domu, ale najprawdopodobniej dlatego, że mieszkam w Niemczech, natychmiast przekierowano mnie na apel Wikipedii o to, by zwrócić się do swojego posła i wyrazić w Parlamencie Europejskim i wyrazić mu swoją opinię na ten temat. Ta reforma wywołała oczywiście reakcję i petycję w sprawie jej zawieszenia względnie modyfikacji tego kontrowersyjnego artykułu 13 podpisało 5 milionów ludzi. 145 organizacji praw człowieka i obywatelskich, związków gospodarczych i telekomunikacyjnych, w tym m.in. Bitkom, Chaos Computer Club i Zrzeszenia Dziennikarzy, związki twórcze wystąpiły przeciwko temu artykułowy. Ale jak wiadomo, demokracja to jest proces, który odbywa się na forum Parlamentu Europejskiego. Jakieś głosy z zewnątrz, przy tych grubych murach i grubych szkłach, nie docierają na salę obrad.
Popatrzyłem na polską Wikipedię. Nie ma żadnej informacji na temat protestu, ale patrzę też na dzisiejszą Rzeczpospolitą. W dzisiejszej Rzeczpospolitej na pierwszej stronie starcie twórców z gigantami. Sytuacja, o której mówi pan redaktor, no, przedstawiana jest tak, że giganci bronią się przeciwko płaceniu twórcom za ich materiały, a cała sytuacja z tymi dyrektywami unijnymi to nie jest nowa cenzura, tylko po prostu słuszna zapłata za pracę twórców, którą wykonują i z których treści czerpią giganci na rynku, czyli Google, Facebook i temu podobni.
Tak, można by na tę sprawę oczywiście spojrzeć, tylko pytanie, dlaczego, jak podaje Wikipedia, to znaczy ja nie wchodziłem głębiej w tę sprawę, nie przeprowadziłem moich research, dlaczego związki dziennikarzy i związki twórcze są przeciwko temu artykułowi 13. Wydaje mi się, tak jak piszą ludzie, którzy reagują na te doniesienia, że jest to kolejna jakaś próba ograniczenia wolności słowa, dlatego że tych prób podejmowano ostatnio dość wiele i one zawsze kończyły się później czymś bardzo przykrym dla ludzi, którzy wyrażali swe poglądy. Oczywiście to byłoby rzeczą straszną, gdyby pozbawiać twórców owoców ich pracy, ale tak sądzą przynajmniej krytycy artykułu 13. Ten artykuł to jest po prostu młot na cudzysłów czarownicę, a opinie wyrażane przez rząd w tej sprawie zalatują hipokryzją na kilometr.
A cenzurę i tak wprowadza się do internetu pod zupełnie innymi hasłami, mowa nienawiści, fake newsy, walka z manipulacją. To są te preteksty do wprowadzania cenzury w internecie.
Naturalnie, tak. I tę cenzurę się wprowadza. O tym wiedzą na przykład użytkownicy Facebooka, których poniosą nerwy i w trakcie jakiejś wymiany poglądów użyją słów, które uchodzą za, cudzysłów, niecenzuralne w krajach bez cenzury. I to jest oczywiście pewien moment, w którym najpóźniej ten człowiek zastanawia się na tym, gdzie ja mieszkam, gdzie ja żyję, co ja robię i co to właściwie wszystko ma znaczyć. Nie, to nie są miłe obłoczki, to są czarne chmury, które zbliżają się i nadchodzą na nasz europejski kontynent.
Mamy nadzieję, że po wyborach europejskim, choć trochę te chmury będą przewiane, a w polityce niemieckiej co się dzieje?
W polityce niemieckiej właściwie teraz jest pewnego rodzaju spokój, może właśnie pierwszy dzień wiosny, może politycy postanowili zobaczyć, co w trawie piszczy. Jedyny temat, który się pojawia i który nie jest jakoś specjalnie komentowany, tylko informacyjnie jest on opracowywany i podawany, to jest kwestia Węgier, Parlamentu Europejskiego i frakcji Europejskiej Partii Ludowej, która zawiesiła w członkostwie Węgry. To na ten temat będzie może więcej troszkę przed wyborami. Zaczyna się coś dziać, temperatura sporu rośnie, no i może wtedy ktoś, komuś wymsknie się prawda, jak to się mówi, i dowiemy się czegoś więcej na temat stosunku Niemiec, niemieckich mediów do Unii Europejskiej, Polski, Węgier i innych czarnych owiec, czy też czarnych baranów, a może nie, w Parlamencie Europejskim.
Dzwonek dzwoni. Pan redaktor Jan Bogatko pewno musi być pójść do szkoły, bo dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Kiedyś to był dzień wagarowicza, ale my już na wagary nie chodzimy. Prawda, panie redaktorze?
Nie, no oczywiście my na wagary nie chodzimy, ale moja żona opowiadała mi o tym, jak chodziła często na wagary tego dnia i miała bardzo surową wychowawczynię. Znowu zaczynamy temat nauczycieli. Była niezwykle surowa. I jeżeli chodzi o pierwszy dzień wiosny, to nie reagowała zupełnie, kiedy wchodziła do całkowicie pustej klasy i nazajutrz też nie padały żadne nieprzyjemne uwagi. A więc są nauczyciele z wielką klasą.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Niemiec. Redaktor Jan Bogatko trzyma rękę na pulsie. Do widzenia.
Do widzenia. Czy słyszysz mnie jeszcze?
Tak, jesteśmy na antenie, więc możemy dalej porozmawiać, tylko mamy świadków tej rozmowy. Jeżeli to panu redaktorowi nie przeszkadza, to proszę bardzo.
W zasadzie nie przeszkadza mi żadna rozmowa przy świadków. Chciałbym porozmawiać z panem redaktorem na temat forum dziennikarzy w Zgorzelcu, które jest oczywiście planowanego spotkania, ale to jest bardzo techniczna rzecz i wolałbym o tym forum opowiedzieć po jego realizacji, bo wtedy miałbym może więcej do powiedzenia, niż by to było teraz możliwe.
To w takim razie zdzwonimy się w tej sprawie. Godzina 9:01 na zegarze.